Dzień dobry, dziś gość ważny, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a co najważniejszy uczestnik wczorajszego spotkania w Krakowie, Joachim Brudziński. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze. Nie ma to nic lepszego na poprawę samopoczucia, jak usłyszeć samego rana w poważnej rozgłości, że jest się człowiekiem ważnym.
No ale taka jest prawda, panie pośle. Jakie są rezultaty tego spotkania liderów Prawa i Sprawiedliwości?
Jak co miesiąc, bardzo sympatycznie pan minister Andrzej Adamczyk i pan profesor Ryszard Terlecki znani są ze swojego, że tak powiem, otwartego serca i gościnności. Jak co miesiąc przy okazji naszej wizyty na Wawelu zostaliśmy przez naszych kolegów z Krakowa ugoszczeni.
Pan się uśmiecha, panie pośle, ale sytuacja jest naprawdę poważna, ta polityczna oczywiście. Proszę powiedzieć, koalicja jest czy jej nie ma?
Panie redaktorze, w tej chwili wskutek decyzji podjętej przez naszych, no, dziś można powiedzieć, byłych koalicjantów, tej koalicji nie ma. Są zawieszone rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu, są zawieszone rozmowy dotyczące naszego wspólnego programu, no bo trudno przyjąć za rzecz, że tak powiem, akceptowalną sytuację, w której nasi mniejsi koalicjanci przy okazji tak ważnych głosowań jak to, które miało miejsce w ostatnich dniach w Sejmie, no podejmują decyzję zupełnie w poprzek programowi, który Prawo i Sprawiedliwość głosiło, głosi i głosić będzie. Więc dzisiaj można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bez jakiegoś tutaj specjalnego nadymania się, użyję takiego określenia, a to określenie jak ulał pasuje niestety do postaw niektórych naszych kolegów z partii dotychczas wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, którzy przy okazji kolejnych konferencji prasowych, no czasami odnoszę wrażenie, bardzo przypominają mi młodych posłów Ligi Polskich Rodzin w roku 2007, kiedy też tak buńczucznie ogłaszali swoją determinację.
Czyli konkretnie chodzi o partię Zbigniewa Ziobry, tak, panie pośle? Konkretnie chodzi o Solidarną Polskę.
Konkretnie chodzi, panie redaktorze, o tych posłów, którzy niejednokrotnie po raz pierwszy zasiadają w polskim parlamencie, a nabrali takiego przekonania, że czy to poprzez konferencje prasowe, czy poprzez wywiady, czy wypowiedzi do mediów, no, będą mogli ustawiać największą partię, dzięki której mają po pierwsze swoje mandaty, po drugie, trzeba to też powiedzieć uczciwie i szczerze, czasami na wyrost ważne stanowiska państwowe i muszą sobie uświadomić, że jeżeli tutaj nie nastąpi opamiętanie i pewnego rodzaju refleksja, to jedynie co im zostanie, to bardzo miłe wspomnienia, no i będą mogli się tak nadymać na tych konferencjach prasowych do momentu, aż zostaną poddani weryfikacji wyborczej, no i przekonają się, czy rzeczywiście dysponują taką charyzmą, taką siłą i takim potencjałem, że będą mogli z listy własnej partii uzyskać te mandaty, które mają dzięki Prawu i Sprawiedliwości, to po pierwsze, a po drugie będą mogli pełnić te swoje funkcje niejednokrotnie, tak jak powiedziałem, czasami no niestety przerastające ich możliwości, doświadczenie czy kompetencje. Mówię to z przykrością, bo chciałbym dobrze życzyć każdemu politykowi, również temu, który rozpoczyna swoją karierę polityczną.
Panie pośle, ale to, co pan mówi.
Sejmie, ale czasami tutaj odnoszę wrażenie, jak obserwuję moich kolegów, szczególnie na tych konferencjach prasowych w ostatnich dniach, że jak mówią młodzi ludzie, troszeczkę beretkę im zerwało.
To, co pan mówi, to tak brzmi, jakby już nie było żadnych negocjacji. To jest ultimatum, które pan stawia generalnie Solidarnej Polsce. Co zatem trzeba zrobić, żeby uratować Zjednoczoną Prawicę?
Panie redaktorze, na pewno należy stwierdzić oczywisty fakt, że te dotychczasowe rządy Zjednoczonej Prawicy, te 5 lat, które za nami, to był dobry czas dla Polski. Jeżeli na szali własnych ambicji, własnych fobii, własnych, no, czasami niepohamowanych apetytów stawia się dobro tej koalicji, doprowadza się do tej sytuacji, która miała miejsce podczas ostatnich głosowań w Sejmie, ale również za nami jest kilka dni, czy nawet kilkanaście dni bardzo intensywnych rozmów dotyczących czy to rekonstrukcji rządu, czy kwestii programowych. No i z tych rozmów wynika niezbicie, że no, apetyty naszych koalicjantów no, przerastają to, co wnieśli, że tak powiem, w swoim.
Ale panie pośle, kłopoty mają nie tylko
do tej Zjednoczonej Prawicy. I na pewno należałoby uczynić wszystko, żeby rządy Zjednoczonej Prawicy trwały nadal do końca tej kadencji, a następnie pokornie zabiegać o głosy Polaków przy okazji
Ale kłopoty Zjednoczonej Prawicy wynikają nie tylko chyba z postawy polityków Zbigniewa Ziobry, ale także niektórych polityków PiSu, bo wiemy, że 15 głosowało zupełnie inaczej niż tego by chciały władze partii. Zostali zawieszeni.
Zgodnie ze statutem
partii. Czy w tej sytuacji minister Ardanowski powinien być dalej ministrem rolnictwa, czy nie?
W mojej opinii to jest w tej sytuacji oczywiste, że nie. Dlatego, że bardzo świadomie pan minister Krzysztof Ardanowski taką decyzję podjął. Ale ja rozgraniczam tutaj, nie chciałbym, żeby to, co mówiłem przed chwilą pod adresem moich młodszych, niedoświadczonych często kolegów, odnosiło się również do tak doświadczonego polityka, jakim jest pan minister Krzysztof Ardanowski. No, on podjął bardzo świadomą decyzję, głosując przeciw tej ustawie, znając wszystkie argumenty jako minister rolnictwa, wie również bardzo dobrze, że jest dużo demagogii w tych argumentach, które mówią, że oto poprzez decyzję o likwidacji ferm futrzarskich
czyli
i uchwycenia tego niewyobrażalnego cierpienia.
Panie pośle, oczekiwanie władz partii jest takie,
że oto się niszczy polskie rolnictwo. Żadnego polskiego rolnictwa się nie niszczy.
Oczekiwanie władz partii jest takie, żeby minister Ardanowski złożył dymisję, tak?
Słucham?
Oczekiwanie jest takie, żeby minister Ardanowski złożył dymisję.
No ja myślę, że tutaj głos decydujący należy do pana premiera i do samego pana ministra Ardanowskiego. No on jako bardzo doświadczony polityk i bardzo kompetentny w dziedzinie, którą się zajmuje, no podjął taką decyzję. Dla mnie niezrozumiałą, bo przecież pan minister Ardanowski wie o tym bardzo dobrze, że w tych
latach, Ziobro, panie pośle, a minister sprawiedliwości,
zakaz uboju rytualnego, to żaden Armagedon nie dotknął polskich rolników, polskich producentów, a wręcz przeciwnie.
Panie
wzrosła
pośle,
produkcja i eksport polskiej wołowiny,
skoro minister rolnictwa do dymisji, to co z ministrem sprawiedliwości?
No proszę pana, no to jest jak gdyby zupełnie inna sytuacja, bo pan minister Zbigniew Ziobro jest liderem partii, która no w sposób bardzo, tak powiem, ostentacyjny pokazała podczas ostatnich głosowań, również pokazywała podczas ostatnich rozmów, że no dąży do rozpadu tej koalicji. No i tego konsekwencje będą oczywiste, jeżeli koalicja się rozpadnie, a wszystko na to wskazuje, przy tej postawie, którą prezentują dzisiaj nasi koalicjanci, no to będą dymisje, to jest chyba oczywiste.
Czy to jest ten moment, kiedy być może odpowiedzialność za taki rząd, ten już mniejszościowy, powinien wziąć sam prezes Jarosław Kaczyński?
Panie redaktorze, myśmy, i przede wszystkim sam pan prezes Jarosław Kaczyński, ale jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęli decyzję, że premierem jest Mateusz Morawiecki. I ta decyzja była decyzją dobrą. Ten model funkcjonowania rządu dotychczas był modelem optymalnym. Ja w tym momencie jakby nie widzę
przesłanek. Ale sytuacja się zmieniła. Sytuacja jest teraz zupełnie inna.
Dlatego będziemy podejmować decyzję. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie kierownictwa naszej partii na poniedziałek, bo to wczorajsze spotkanie tak no, emocjonalnie opisywane przez znaczną część mediów, również radio RMF FM, ja wracając późno w nocy, właściwie już nad ranem do Warszawy, słuchając serwisów, no z dużym rozbawieniem słyszałem, jak to prawda się odbywają jakieś olbrzymie, tajne negocjacje kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości spotyka się w najbliższy poniedziałek, a wczoraj był, jak co miesiąc, była okazja do tego, aby...
Takie mieliśmy informacje, panie pośle. Dziennikarze zawsze chcą wiedzieć więcej niż to inne by się mogło wydawać i docierają do informacji często niejawnych. Joachim Brudziński jest naszym gościem. Przypomnę, przechodzimy do internetu rmf24.pl, interia.pl. Słuchaczom w radiu dziękujemy i życzymy spokojnego, dobrego dnia.
Dziękuję i spokojnej soboty.
Panie pośle, może to jest taka sytuacja, kiedy... Jeśli ten rząd wisi rzeczywiście na włosku i miałby być rząd mniejszościowy, czego wyborcy PiSu pewnie wam nie wybaczą w przyszłości, może to jest taki moment, kiedy powinien do gry wejść prezydent i to prezydent powinien być arbitrem, który poskleja tą, no dzisiaj troszkę potłuczoną koalicję.
Panie redaktorze, ja uważam, że w tej sytuacji, jaka się pojawiła, to nie Prawo i Sprawiedliwość ponosi tego, że tak powiem, winę, tylko no, winni są ci, którzy postanowili do tego kryzysu doprowadzić. Zgadzam się z panem redaktorem, że nasi wyborcy oczekują spokoju, oczekują odpowiedzialności, oczekują kontynuacji tych rządów, bo przecież po to na nas głosowali. Po raz drugi, a po raz pierwszy w ogóle w historii polskiego parlamentaryzmu, obdarzając jedno środowisko polityczne takim zaufaniem, że mogliśmy samodzielnie sformować rząd. No ale przychodzi taki punkt, taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, no posumus. No jeżeli byśmy zgodzili się na ten model funkcjonowania koalicji rządu, jaki proponują nasi mniejsi koalicjanci, no to oznaczałoby to dokładnie to, co powiedział Jarosław Kaczyński na...
No to wrócę do pytania, może prezydent...
Z klubem Prawa i Sprawiedliwości, że no nie może być zgody na to, aby ogon merdał psem.
No to może prezydent, który ma autorytet i też wywozi się z obozu Zjednoczonej Prawicy, mógłby być tym politykiem, który będzie tym takim moderatorem. Zbierzecie się razem i prezydent poskleja to, co zostało zniszczone.
Panie redaktorze, no ja sobie nie przypisuję tutaj ani prawa, ani kompetencji do tego, żeby sugerować panu prezydentowi, co ma robić. Są jasno opisane konstytucyjnie prerogatywy i zakres obowiązków i kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej i partii politycznych. Ta odpowiedzialność dzisiaj spoczywa na liderach partii politycznych, konkretnych, w tym wypadku Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i Porozumienia Jarosława Gowina. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości zawsze była gotowość i do rozmów, i do kompromisu. Pokazywaliśmy to wielokrotnie, no ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć bardzo twardo i stanowczo, no nie będzie zgody na takie funkcjonowanie tej koalicji. Ja nie jestem przekonany, że to jest taka sytuacja, w której miałby wkraczać prezydent, bo tak jak powiedziałem, wystarczy odrobina rozsądku i refleksji po stronie liderów naszych dotychczasowych koalicjantów.
Jeśli dobrze pana rozumiem, to jedynym ratunkiem dla Zjednoczonej Prawicy jest ustępstwo ze strony Zbigniewa Ziobry i jego ludzi, tak? Bo jeśli chodzi o porozumienie, to tę partię na razie pan oszczędza.
Znaczy, panie redaktorze, no, to nie jest tak, że oszczędzam jednych, nie oszczędzam drugich. Jakby apeluję, a wręcz proszę o elementarny, zdrowy rozsądek. Nie wiem, na czym miało polegać to ustępstwo Solidarnej Polski czy porozumienia, bo póki co, no tak jak powiedziałem, no, nie ma sensu trwać w koalicji, w której mniejsi koalicjanci głosują w ważnych głosowaniach w polskim Sejmie przeciw ustawom wniesionym przez partnera, większego partnera, dzięki któremu to partnerowi, trzeba to też sobie powiedzieć szczerze, bez owijania w bawełnę.
Ale sam pan kilka minut wcześniej powiedział, że partia...
Mogą cieszyć się mandatami poselskimi czy ministerialnymi.
Że partia Zbigniewa Ziobry ma nieposkromione apetyty, dlatego właśnie też to moje pytanie.
Panie redaktorze, no, apetyty naszych koalicjantów, nie wiem, czy są nieposkromione, ale wiem, że dostali niewspółmiernie do wkładu, jaki wnoszą dotychczas. I tak jak już powiedziałem, no też powiem, że to jest niezwykle frustrujące dla doświadczonych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy, że tak powiem, przelewali przysłowiową krew i pot, drapiąc ziemię w swoich okręgach wyborczych, ciężko pracując, aby był ten sukces w roku 2015, powtórzony później w roku 2019, kiedy obserwują no, niemożliwe wręcz awanse i kariery młodych polityków, którzy po raz pierwszy zasiadają w parlamencie, a później jeszcze słuchają tych polityków, którzy buńczucznie nadymając się jak taka, no, nie chcę tutaj porównywać, że tak powiem, do tego filmów przyrodniczych, ale próbują tutaj straszyć czy zapowiadać, że są gotowi na wcześniejsze wybory. No jeżeli są, to się zweryfikują, no i wtedy będzie wszystko jasne.
Już ktoś to porównywał do filmu przyrodniczego, panie pośle. A załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że ta ustawa wróci do Sejmu, tak, bo teraz może być taki tryb i wtedy jeśli współkoalicjanci głosowaliby za, całej sprawy by nie było?
Ale o której ustawie pan mówi? Ustawa o ochronie zwierząt weszła w życie, więc to.
No ale jeszcze z poprawkami?
No nie no.
Jeśli by Senat...
Jeszcze prace w Senacie, oczywiście. No, ale panie redaktorze, tu też nie chodzi tylko o tą konkretną jedną ustawę, bo też nie chciałbym, żeby opinia publiczna, radiosłuchacze odnieśli wrażenie, że to rozsypuje się koalicja po 5 latach w związku z ważną i niezwykle emocjonalnie odbieraną przez Polaków oczywiście ustawą, ale na to się nałożył całokształt. No, za nami, tak jak już mówiłem, kilkanaście dni bardzo trudnych i ciężkich rozmów związanych z rekonstrukcją rządu. No i to, co już jest z tajemnicą Poliszynela, że nasi partnerzy no, próbują tutaj, czy dotychczasowi koalicjanci, żądać dla siebie, tak jak już powiedziałem, niewspółmiernie wiele w stosunku do wkładu, jaki wnoszą w Zjednoczoną, czy wnosili w Zjednoczoną.
A może, panie pośle, prawda jest taka, że chodzi o ustawę, ale zupełnie inną, tą tak zwaną covidową, która by uchroniła od odpowiedzialności urzędniczej niektórych polityków, w tym także premiera. Ustawy, które nie chce poprzeć właśnie Zbigniew Ziobro.
Panie redaktorze, no też tutaj prosiłbym o taką precyzję. Przyzna pan redaktor i wszyscy mamy w pamięci to, co wydarzyło się nie tylko w Polsce, ale w całym świecie na początku tego roku. Wszyscy wiemy, w jakich sytuacjach przychodziło podejmować niezwykle ważne decyzje. Nie chodzi tutaj o żadną bezkarność, bo jest czymś no, skrajnie wręcz nieprzyzwoitym mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wnosi tutaj jakąś ustawę, która ma zapewniać bezkarność urzędnikom czy politykom. No, jest to absolutna i piramidalna bzdura. Tutaj w tej ustawie chodzi o zupełnie co innego, żeby nie paraliżować urzędników w podejmowaniu bardzo trudnych decyzji. My nie wiemy, co przed nami. Przed nami jesień, przed nami być może.
Ale prawdą jest to, że Zbigniew Ziobro nie chciałby tej ustawy?
Słucham?
Prawdą jest to, że Zbigniew Ziobro nie chciałby poprzeć tej ustawy?
Zbigniew Ziobro formułuje takie stanowiska przecież publicznie, nie jest żadną tajemnicą. I to jest też coś, co niewątpliwie w sposób oczywisty ma wpływ na tą obecną sytuację, bo przecież nastąpiło tu porozumienie. My jakby szanując uwagi naszych partnerów, koalicjantów, wycofaliśmy tę ustawę. Został powołany taki międzypartyjny zespół, który miał to wypracować ze strony KPRM-u brał w pracach tego zespołu udział pan minister Łukasz Schreiber. Byli oddelegowani przez Zbigniewa Ziobro również politycy Solidarnej Polski. Ich uwagi zostały uwzględnione. Projekt był omówiony i dogadany, po czym nagle usłyszeliśmy, że jednak nie będzie akceptacji dla tej ustawy ze strony Zbigniewa Ziobro. I jeszcze używano tutaj argumentów no niezwykle, że tak powiem, dewastujących wzajemne relacje i zaufanie, a mianowicie tego argumentu o rzekomym braku zgody na ustawę zapewniającą bezkarność politykom czy urzędnikom. No jest to nawet nie tyle demagogia, co jest to bardzo świadome wprowadzanie opinii publicznej, wyborców, Polaków w błąd. No i tutaj nie ma się co oszukiwać, że oczywiście to też przelało te czarę goryczy.
Widzi pan szansę, żeby ta ustawa została uchwalona?
No jeżeli tutaj nastąpi, że tak powiem, swoistego rodzaju refleksja i opamiętanie, to tak, to jest to oczywiście możliwe.
Refleksja ze strony Zbigniewa Ziobry, tak? I jego polityków.
No i jego partii, no i również pozostałych koalicjantów. Też nie chciałbym, żeby ta nasza rozmowa miała, można było odnieść takie wrażenie, że to jest jakieś zderzenie totalne z tylko, nie wiem, personalne czy w jakimś innym wymiarze między Zbigniewem Ziobro a tutaj Prawem i Sprawiedliwością. Tu ta refleksja musi nastąpić również po stronie naszego drugiego partnera, bo przecież politycy partii Porozumienie no też w tej sytuacji w polskim Sejmie zachowali się no, w mojej opinii, w mojej ocenie zupełnie nieodpowiedzialnie, wstrzymując się od głosu, no bo to jest też takie pokazanie.
Choć Jarosław Gowin wczoraj wieczorem mówił, że koalicja istnieje.
Słucham?
Choć Jarosław Gowin wczoraj wieczorem mówił w telewizji Polsat, że koalicja istnieje.
No, do momentu oficjalnych decyzji, chociażby w odniesieniu personalnym, no to Jarosław Gowin może mieć takie wrażenie i zgodne z prawdą i odczuciem. Natomiast no wszyscy zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest bardzo poważna i przed nami decyzje, które no, jednak te koalicje w sposób oczywisty i definitywny mogą zakończyć.
Panie pośle, wczorajsze słowa Marka Suskiego tutaj w tym studiu tuż po godzinie 8 uruchomiły całą falę i domysłów i spekulacji, późniejszych wypowiedzi. Pojawiają się też takie, że Prawo i Sprawiedliwość celowo chce dzisiaj oddać władzę, obawiając się tego, co może stać się jesienią, jeśli chodzi o COVID-19, o protesty na przykład górników, rolników czy ratowników. Czeka nas gorąca jesień, może to jest ten moment, kiedy trzeba po prostu władzę oddać opozycji.
Panie redaktorze, ja mogę powiedzieć, że opatrzność czuwała nad nami i nad Polską i są to słowa ludzi, którzy niekoniecznie Prawo i Sprawiedliwość popierają, że to właśnie na rząd premiera Mateusza Morawieckiego i na rząd Zjednoczonej Prawicy padły te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce na początku właśnie tego roku. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak poradzilibyśmy sobie z tą niezwykle trudną i złożoną sytuacją, nie tylko w tym wymiarze epidemiologicznym, ale również ekonomicznym, gdyby u steru władzy byli ci, którzy w swoich programach od początku lat 90. mieli właściwie destrukcję państwa. Przecież wszyscy mamy w pamięci te pomysły kosmiczne i oderwane od rzeczywistości swoistej landyzacji Polski, przesuwania kompetencji państwa w ręce samorządowców, tych samych samorządowców, którzy zajmując się z takimi sprawami jak prawa osób LGBT, karta LGBT, pan Trzaskowski w Warszawie, czy pani Dulkiewicz w Gdańsku, uczestnicząca w manifestacjach, w których parodiowano Najświętszy Sakrament, wizerunek Matki Boskiej, no w sposób taki niezwykle ordynarny i prostacki. I nagle, kiedy nastąpiła ta fala epidemii, to co słyszeliśmy, rząd nie dał, za mało płynów, za mało ten, samorządowcy sobie nie radzą i gdybyśmy mieli podejmować to, pan redaktor pyta mnie o to, że my w sposób na taki tchórzliwy chcemy zejść z pola, żeby oddać na trudny czas władzę opozycji, czyli patrz, Platformie Obywatelskiej i nie wiem komu jeszcze, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, no to panie redaktorze, no nie daj panie Boże, żeby ta ekipa z panem Budką, z panem Trzaskowskim, z panem, nie wiem, Nitrasem, z panią Dulkiewicz miało odpowiadać za Polskę w sytuacji drugiej fali pandemii czy lockdownu. Proszę popatrzeć, jak sobie polska gospodarka poradziła również dzięki tarczom antykryzysowym prowadzonym przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę sobie popatrzeć na wskaźniki ekonomiczne, jakie dzisiaj.
No tak, tylko nie wiadomo, co się może wydarzyć. Izrael wprowadza lockdown.
Pytanie. Nie jesteśmy tchórzami, nie jesteśmy ludźmi, którzy w sytuacji trudnej chcieliby oddawać władzę, bo jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Kochamy Polskę, kochamy nasz kraj i ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w hipotetycznej sytuacji nawrotu pandemii koronawirusa za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków czy za polską ekonomię, tak jak już powiedziałem, odpowiadał pan Trzaskowski, pan Budka, pan Nitras, pani Pomaska czy politycy tego pokroju. No bo wtedy to oznaczałoby, że rzeczywiście Armagedon mógłby zapukać do naszych drzwi.
Ale przywołany przez pana Borys Budka już zapowiada budowanie nowej większości w parlamencie.
Trzymam kciuki, panie Borysie. No, ja powtarzałem i powtórzę po raz kolejny, że wyborcy i działacze Platformy Obywatelskiej szybko zatęsknią za Grzegorzem Schetyną, bo tyle charyzmy i skuteczności, ile prezentuje pan Borys Budka, to rzeczywiście dla nas, jako dla głównych konkurentów Platformy Obywatelskiej, wymarzony lider. I tak jak już powiedziałem, ten zespół, który dzisiaj pana Budkę otacza, tych Talleyrandów i Metternichów polityki w pokroju właśnie wspomnianych polityków, o których tu już mówiłem, to najlepszy gwarant tego, że gdyby tylko było więcej odpowiedzialności i rozsądku po stronie naszych koalicjantów, to moglibyśmy być spokojni również o wynik wyborów w 2023 roku. Ale nigdy dosyć powtarzania, że pokora, pokora, jeszcze raz pokora. Jedynie kogo się boimy, to ani nie boimy się pana Budki, pani Pomaski, pani Dulkiewicz czy Nitrasa z Tomczykiem. Natomiast na pewno boimy się naszych wyborców i Polaków, bo to oni mogą nas od władzy odsunąć przy
No właśnie, skoro pan sam o tym mówi, to ja zapytam, czy nie boi się pan trwałej utraty sympatii wyborców, czy nawet głosów, no bo zniechęciliście tą ustawą do siebie pewnie liczną grupę głosujących na wsi, a teraz to wszystko, o czym mówimy, ta kłótnia w koalicji może zniechęcić też inny elektorat. Ludzie dali wam władzę, oczekiwali 3 lat spokoju i wprowadzania konkretnych nowych reform, a tymczasem są kłótnie. Nie tak miało być.
No panie redaktorze, no wie pan, spór jest istotą demokracji, więc to oczywiście tak ładnie wybrzmiewa medialnie i radiowo, kłótnie, a politycy się kłócą, etc., etc. Tylko że jakby przypominam, nie muszę panu redaktorowi, pan redaktor czyli bardzo dobrze, że spór jest istotą demokracji. To w sporze wykuwają się programy, wykuwają się pomysły na Polskę. Ja nie jestem przekonany, że myśmy to w sposób trwały, że tak powiem, stracili sympatię czy poparcie jednej czy drugiej grupy społecznej. Trzeba to na spokojnie ludziom tłumaczyć, bo jest bardzo dużo demagogii. No, w mojej opinii, w mojej ocenie stoją za tym również działania niezwykle skuteczne, lobbystyczne tych, którzy wskutek tej ustawy no, tracą możliwości zarobku wynikających z barbarzyńskiego traktowania zwierząt. I to, co podjęliśmy, nie było nigdy tajemnicą, że w programie Prawa i Sprawiedliwości humanizm, odniesienie do zwierząt jest czymś niezwykle ważnym.
To wszystko pan, słyszeliśmy.
Ja mogę powiedzieć tak, jak chodzi z 2 licealistek, akurat niespecjalnie obawiam się, żebyśmy tutaj na tej ustawie mieli stracić, bo zmienia się spostrzeganie rzeczywistości świata i też nie obawiam się, żebyśmy w sposób trwały mieli stracić na wsi, bo panie redaktorze, ja sam pochodzę z chłopskiej, góralskiej rodziny. Ja całe moje życie i wakacje spędzałem u moich dziadków, sądeckich górali, rolników na wsi. I ja wiem sam najlepiej z własnego doświadczenia, że polski rolnik, niezależnie od tego, czy uprawia ziemię w Beskidzie Sądeckim, czy na Podlasiu, czy na Mazowszu, czy gdziekolwiek indziej w Polsce, w sposób odpowiedzialny i bardzo często z olbrzymią miłością do własnych zwierząt podchodzi, bo on żyje z tych zwierząt. To nie jest tak, że
no tak,
my tą
ale jeśli wy dzisiaj zakażecie
rolników jako barbarzyńców, czy ludzi, którzy to byłoby coś absolutnie nieodpowiedzialnego. Wiem o tym bardzo dobrze.
Tylko, że ludzie się boją, że jeśli wy dzisiaj zakażecie hodowli norek, to być może za 2 lata, za 3, 4, 5 zakażecie na przykład hodowli indyków czy kurczaków.
Panie redaktorze, no to jest właśnie ta demagogia i to jest to, o czym mówiłem, bardzo niestety skuteczna w takiej mojej opinii, w mojej ocenie, lobbingowa działalność tych, którzy używają tu olbrzymich środków finansowych i są niezwykle skuteczni, żeby taki obraz tutaj rysować, że oto dziś Prawo i Sprawiedliwość zakazuje hodowli norek, a jutro zakaże hodowli drobiu, czy trzody chlewnej, czy bydła. No, absolutna bzdura. No przecież każdy z nas ma świadomość odpowiedzialności, bezpieczeństwo zdrowotne w tym wymiarze bezpieczeństwa żywnościowego jest czymś niezwykle ważnym, ale wprowadzenie humanitaryzmu i wprowadzenie jasnych reguł określających, jak zwierzę powinno być traktowane, w tym również w sposób oczywisty pozbawiane życia, aby bez potrzeby nie cierpiało, to akurat tu specjalnie nie obawiam się tego, żebyśmy mieli na trwale stracić, bo tak jak powiedziałem, ja sam wiem najlepiej z własnego życia, z własnego doświadczenia, dzieciństwa, również tego życia dorosłego, że nikt lepiej od samego rolnika nie wie, nie zna się na tym, jak zwierzę hodować, traktować. Natomiast w sytuacjach patologicznych, no ekstremalnych, państwo musi mieć instrument do tego, żeby wkraczać i egzekwować określone postawy, określone zachowania. Nikt tutaj nie podejmuje działań, które miałyby na celu zamrznięcie takiej gałęzi gospodarczej, ekonomicznej, jakim jest hodowla, czy to drobiu, czy wołowiny, czy wieprzowiny w Polsce.
Kończąc naszą rozmowę, można powiedzieć, że nikt lepiej niż pan poseł Joachim Brudziński nie wie, co się wydarzy w przyszłości, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę. Co się wydarzy w poniedziałek?
Aż taką łaską projekcji i dotknięty nie jestem.
No ale dobrze pan wie, co w prawie piszczy.
Wiem jedno, że nam odpowiedzialności na pewno nie zabraknie i wiem jedno, że życzyłbym takiej odpowiedzialności i roztropności również naszym koalicjantom, bo z jednym muszę się z panem redaktorem w sposób oczywisty zgodzić, że Polacy są w stanie nam dzisiaj, ci, którzy nas popierali, bardzo wiele wybaczyć. i być, że tak powiem, wyrozumiałymi, ale no, nie zaakceptują czy nie wybaczą nam sytuacji, która miałaby na trwale prawicę pozbawić władzy. Ja sam jestem dotknięty swoistego rodzaju traumą roku 2007 i dlatego, jak tak już wrócę do początku naszej rozmowy, jak widzę niektórych młodych polityków po raz pierwszy zasiadających w Sejmie z tą taką buńczucznością i emfazą wymachującymi tutaj takimi werbalnymi straszakami, no to chciałbym powiedzieć, puknijcie się, no to... drodzy koledzy, i wylejcie sobie troszeczkę, i tutaj liczę bardzo na to, że tej odpowiedzialności nie zabraknie
to procentowo,
liderom
panie,
naszych partii.
Panie pośle,
koalicyjnych.
Większe szanse przed przyspieszonymi wyborami, czy przed tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy jednak się obroni i wszyscy we trzech, we troje spotkacie się za tydzień, za
no,
dwa tygodnie.
No, że dziś bym powiedział, że to jest 50 na 50, no bo to jest jakby prosta argumentacja. Nastąpi refleksja, odpowiedzialność i że tak powiem, dopasowanie własnych apetytów do własnych możliwości. Koalicja będzie trwała. Nie będzie tej refleksji, będzie rząd mniejszościowy, a ponieważ no, nie wyobrażam sobie sytuacji, aby rząd mniejszościowy, chociaż one w naszej historii ostatnich lat miały miejsce. Pamiętamy rząd pana premiera Buzka, pana premiera Belki. No, jest to rzecz jak gdyby oczywista, ale w perspektywie 3 lat no, wydaje się to mało prawdopodobne, a więc to oznaczałoby wcześniejsze wybory. Ale wcześniejsze wybory oznaczałyby również, że nasi dotychczasowi koalicjanci będą musieli się zweryfikować i te wszystkie, chciałbym się powiedzieć, młode wilczki, dzisiaj tacy napompowani i nabuzowani, no będą musieli zweryfikować ten swój potencjał wyborczy z własnych list, z list Solidarnej Polski i Porozumienia, bo no, miejsca dla nich na listach Prawa i Sprawiedliwości w sposób oczywisty nie będzie.
Panie pośle, ostatnie pytanie. Co robił wczoraj w Krakowie na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości Marian Banaś?
Ja nie widziałem Mariana Banasia na tym spotkaniu, panie redaktorze, więc nie wiem, co miałby tam robić.
Są zdjęcia w internecie, w samochodzie. Podjeżdża przed siedzibę.
To w takim razie wynika, że prowadził samochód, no ale jako żywo nie byliśmy na spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w samochodzie Mariana Banasia, zapewniam pan.
Dziennikarz Gazety Wyborczej, fotoreporter Gazety Wyborczej takie zdjęcie uwiecznił.
No ale jak rozumiem, Marian Banaś był za kierownicą, prowadził samochód.
Prowadził, ale podjeżdżał przed siedzibę.
Nie wiem co, jak można tu zrobić takie zestawienie, no to wie pan to. To równie dobrze można by zrobić zdjęcie za kierownicą jakiegoś polityka, nie wiem, lewicy czy innej partii w Krakowie i powiedzieć, no co robił ten polityk na spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
Przejeżdżał z tragarzami.
Słucham?
Przejeżdżał stragarzami, cytując pewien film.
Tak, przejeżdżał stragarzami. Przypadki.
Joachim Brudziński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego i uczestnik wczorajszych rozmów w Krakowie. Dziękuję, panie pośle. Dobrego,
jak
spokojnego.
Jak za miesiąc, panie redaktorze. Mam nadzieję, że za miesiąc również pan minister Andrzej Adamczyk i Ryszard Terlecki mnie zaproszą. Pozdrawiam serdecznie, spokojnej i miłej soboty.
Dziękujemy wzajemnie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.